Zgnębieni i zgryzieni, ledwie wodząc piórem po papierze, Niemcy zabierali się do pisania. Ratowało ich przed wyjawieniem naprawdę poważnych tajemnic tylko to, że ciemni operczekiści nie byli w stanie wnikać w treść tych wywodów. Jedynym uchwytnym miernikiem była dla nich ilość stronnic. My zaś, rozgryzając te opisy, prawie nigdy nie mogliśmy znaleźć w nich niczego istotnego. Referaty te były albo wewnętrznie sprzeczne, albo ostentacyjnie naukowe pozory zasłaniały tu luki w punktach istotnych. Bądź też najpoważniej w świecie traktowały one o takich innowacjach, które dobrze były znane już naszym dziadkom. Za to wnioski pisane po rosyjsku. Jakimś nieraz lokajskim smrodem trąciły. Znów nie trudno sobie wyobrazić, jak tam w obozie, w darowaną z łaski żałosną niedzielę, autorzy tych projektów, osłaniając się starannie przed wzrokiem sąsiadów, mydlili im na pewno oczy, twierdząc, że piszą prośbę o ułaskawienie. Bo czy mogło im przyjść do biednych, zaczadzonych głów, że nie leniwe i syte kierownictwo będzie czytać ich wypracowania przeznaczone dla najwyższych władz, lecz że znajdą się one w rękach takich samych, zwyczajnych zeków? I oto wertujemy 16 dużych arkuszy, na pewno wyżebrał sobie ten papier w KO, zawierających następujący szczegółowo opracowany projekt. Po pierwsze, o wykorzystaniu promieni podczerwonych do ochrony zon obozowych. Po drugie, o wykorzystaniu fotokomórek dla obliczania liczby osób przechodzących przez bramę obozu. I rysunki techniczne załączył sukin syn. I fachowe wyjaśnienia. I taką dodał przedmowę. Drogi Józefie Wisarjanowiczu, chociaż jestem skazany za moje przewinienia z artykułu 58 na długie lata więzienia, ale również tutaj pragnę pozostać wierny naszej ukochanej władzy sowieckiej i pomóc jej w dziele czujnego pilnowania zawziętych wrogów ludu, którzy mnie tu otaczają. Jeśli otrzymam wezwanie, przeniesienie z obozu i niezbędne środki, to podejmuję się wprowadzić w życie ten system. To ci dopiero polityczny. Jego traktat przekazujemy sobie z rąk do rąk. Lekturze towarzyszą całkiem dosadne obozowe określenia. Tu sami swoi. Jeden z nas siada do pisania recenzji. Projekt jest dowodem, że wykształcenie techniczne autora jest bardzo dalekie od doskonałości. Projekt nie bierze pod uwagę, a właśnie, że bierze i w ogóle jest całkiem. Nieprzewidziany jest w nim, nie wydaje się opłacalny, nie daje gwarancji bezpieczeństwa, może doprowadzić nie do wzmocnienia, lecz do osłabienia systemu ochrony i nadzoru w obozach. Jakie sny masz dzisiaj, Judaszu, w swoim dalekim obozie? Kij ci w ryj, bodaj byś tam wykitował, gadzie. A oto pakiet z Workuty. Autor utyskuje, że Amerykanie mają już bombę atomową, a nasza ojczyzna dotąd jest jej pozbawiona. Pisze, że w Workucie często o tym rozmyśla, że pragnie pomóc partii i rządowi, nawet siedząc za drutem kolczastym. I dlatego pragnie on nadać swemu projektowi nazwę RAI, rozbicie atomowego jądra. Ale projekt ten, już to skądś znamy, nie jest jeszcze zakończony z powodu braku w obozie workuckim literatury technicznej. Mógłby ktoś pomyśleć, że nie brak za to literatury pięknej. I ten barbarzyńca prosi chwilowo tylko o to, aby mu przysłać instrukcję o kierowaniu rozpadem ciał promieniotwórczych, po czym będzie już w stanie szybko ukończyć swój projekt RAI. Pokładamy się ze śmiechu przy swoich biurkach i prawie chórem komponujemy następujący wierszyk. Tyle jest wart ten raj, co ch i to bez jaj. Jednocześnie zaś w obozach męczyli się i ginęli naprawdę wybitnie uczeni. Ale kierownictwo naszego najdroższego ministerstwa wcale nie kwapiło się, aby ich stamtąd wyłuskać i zaprząc do jakiejś odpowiedniejszej roboty. Dla Aleksandra Leonidowicza Czyżewskiego ani razu nie znalazło się miejsce w szarażce, w ciągu wszystkich tych długich lat, które odsiedzieć musiał w obozie. Czyżewski jeszcze przed pójściem do obozu był u nas bardzo źle widziany za to, że dostrzegał związek między rewolucjami i procesami biologicznymi, a zmianami zachodzącymi na Słońcu. Działalność jego w ogóle miała charakter niebanalny. Problematyka jego poszukiwań była niezwykła. Nie mieściła się w przyjętym schemacie badań naukowych. Nie wydawało się możliwym zastosowanie jego odkryć do celów wojskowych i przemysłowych. Dzisiaj, po jego śmierci, publikuje się artykuły o nim naszpikowane pochwałami. Ustalił, że częstotliwość przypadków zawału serca wzrasta 16-krotnie w związku z burzami magnetycznymi. Przewidywał z wielką dokładnością nadejście epidemii grypy. Opracowywał metodykę wczesnego rozpoznawania raka przez analizowanie odczynów Biernackiego. Odczyn opadania czerwonych ciałek krwi w osoczu. Wysunął hipotezę dotyczącą promieni Z wysyłanych przez Słońce. Ojciec sowieckiej astronautyki, Korolow, był co prawda przeniesiony do Szaraszki, ale jako konstruktor lotniczy. Kierownictwo Szaraszki nie pozwalało mu zajmować się rakietami, także musiał studiować te problemy po nocach. Nie mamy pojęcia, czy Lew Landau posłany zostałby do Szaraszki, czy może raczej na jakąś odległą wyspę archipelagu, bo już złamano mu żebro i już podpisał zeznanie, że jest niemieckim szpiegiem, ale uratowało go wstawiennictwo Piotra Kapicy. Nasz znakomity specjalista w dziedzinie aerodynamiki i w ogóle uczony nadzwyczaj wielostronny, Konstanty Iwanowicz Strachowicz, po przywiezieniu z leningradzkiego więzienia był w obozie w Ugliczu, podręcznym w obozowej łaźni. Z beztroskim, godnym dziecka uśmiechem, który nie wiadomo jak udało mu się zachować w czasie całej 10-letniej odsiadki, tak teraz o tym opowiada. Najprzód siedział kilka miesięcy w celi śmierci, a później już w obozie zapadł na dystroficzną biegunkę. Gdy się z tego wygrzebał, kazano mu stać na warcie przy wejściu do umywalni, gdy wpuszczano do niej brygady kobiece. Z chłopami by sobie nie poradził, tam musiano posyłać mocniejszych. Kazano mu nie wpuszczać bab do umywalni inaczej jak na golasa i z pustymi rękoma, tak żeby wszystko było oddane do kamery dezynfekcyjnej, a już zwłaszcza biustonosze i majtki, bo sanitariat właśnie te części garderoby uważał za główne siedliska wszy. Kobiety natomiast starały się tego właśnie nie oddawać i przemycić jakoś przez łaźnię. Strachowicz zaś miał wygląd niepowszedni. Broda, jak u lorda Kelvina, czoło, jak urwisko, dubeltowej wręcz wysokości, właściwie było to już coś więcej niż czoło. Baby prosiły go i kleły, sierdziły się i śmiały i zapraszały na kupę miotełek brzozowych leżących w kącie. Ale nie było na niego sposobu. Strachowicz był bezlitosny. Wówczas postanowiły jednogłośnie nadać mu złośliwe przezwisko impotenta. I nagle tego impotenta dokądś zabrano. Okazało się, że został ni mniej ni więcej szefem pracowni konstruującej pierwszy w Rosji silnik turboodrzutowy. O tych natomiast, którzy musieli wyciągnąć kopyta przy łopacie, nic nie wiemy. A jeśli ktoś został aresztowany i zlikwidowany w trakcie pracy nad odkryciem naukowym, jak Mikołaj Michajłowicz Orłow, który w 1936 roku kończył pracę nad technologią długoterminowego przechowywania produktów żywnościowych, to jak się o nim czegoś pewnego dowiemy? Przecież odkrycie zakrywane było zaraz po aresztowaniu autora. W smrodliwej, pozbawionej tlenu atmosferze obozu płomyczek K.O. to zaskwierczy i zaiskrzy się jaśniej, to ledwie pelga. Ale nawet to wątłe światełko ściąga z różnych baraków i brygad ludzi. Jednych sprowadza tu przyziemna potrzeba, chcą wydrzeć z książki albo z gazety stronniczkę na skręty, dostać arkusik papieru na podanie o ułaskawienie, bądź napisać się tutejszym atramentem. W baraku nie wolno mieć atramentu. Zresztą tu też jest pod kluczem. Przecież atrament służy do robienia fałszywych pieczątek. Inni przychodzą tu od parady, aby błysnąć swoimi ambicjami kulturalnymi. Inni, aby otrzeć się o ludzi i nagadać z kimś, kto nie należy do ich uprzykrzonej brygady. Jeszcze inni, aby posłuchać tego i owego, a potem móc nakapać kumowi. Ale są również tacy, którzy nie wiedzą sami, jak to nieznana siła ciągnie ich tu na krótkie wieczorne kwadranse, chociaż są znużeni i lepiej byłoby poleżeć na dechach, aby zmordowanemu ciału dać trochę odpoczynku. Te odwiedziny w KO w niewiadomy, w nieuchwytny sposób dają jednak duszy odrobinę wytchnienia. Choć przychodzący tu ludzie są tak samo głodni, jak wtedy, gdy siedzą na wagonikach, ale tu mówią nie o chlebie, nie o kaszy i nie o normach. Rozmawia się tu nie o tym, co stanowi tkankę życia obozowego i już to jest rodzajem protestu duchowego, już to jest darem dla umysłu. Rozmawia się tu o jakiejś baśniowej przyszłości, jakiej wcale mieć nie mogli ci szarzy, wygłodzeni, zeszmaceni ludzie. Mówi się tu o jakimś błogosławionym, nieopisanie swobodnym i pełnym ruchu życiu tych szczęściarzy, którzy nie siedzą za drutami, którym udało się dziwnym trafem uniknąć więzienia. I o sztuce też tu się mówi. I nieraz z jakim uniesieniem? Jest tak, jakby pośród zawieruchy sił nieczystych ktoś nakreślił na ziemi ledwie widoczny, pełgający krąg świetlny, co ta lada chwila może zgasnąć, ale jakoś jeszcze go widać. I oto człowiekowi wydaje się, że wewnątrz tego kręgu nie ma nad nim mocy ciemna siła. Choćby przez pół godziny. A jeszcze tu ktoś brzdąka na gitarze, ktoś nuci półgłosem i wcale nie to, co każą śpiewać na scenie. I nagle przenika człowieka drżenie. Jest jakieś życie? Jest. I patrząc dokoła radośnie, też chciałby coś komuś powiedzieć. A mów, tylko miej się na baczności. Słuchaj, tylko nie zapomnij uszczypnąć się czasem. Bo na przykład taki Lowa Gaman jest wynalazcą, nie skończył szkoły inżynieryjnej transportu drogowego, miał nadzieję, że uda mu się znacznie zwiększyć moc użytkową silnika, tylko że przy rewizji zabrano mu papiery. Jest także artystą, to z nim razem wystawiamy oświadczyny Czechowa. Jest również filozofem. Potrafi tak zgrabnie rzecz ująć. Nie mam zamiaru troszczyć się o dobro przyszłych pokoleń. Mogą sami gmerać w ziemi. Złapałem życie za połę i nie puszczę. I wbija przy tych słowach paznokcie w blat stołu. Wierzyć we wzniosłe ideały? To jakby mówić przez telefon z urwanym drutem. Historia jest zbiorem faktów nie mających ze sobą żadnego związku. Proszę zwrócić mi mój małpi ogon. Ameba jest istotą doskonalszą od człowieka. Jej funkcje życiowe są prostsze. Można go słuchać, a słuchać. Wyjaśni człowiekowi dokładnie, dlaczego nie znosi lwa Tołstoja, a zachwyca się Ehrenburgiem i Aleksandrem Greenem. Chłopak z niego nietrudny w pożyciu, nie wymiguje się od ciężkich robót w obozie. Boruje ściany ciężkim świdrem pneumatycznym, co prawda w takiej brygadzie, która zapewnia 140% normy. Jego ojciec został uwięziony w 1937 i zginął, ale sam on jest pospolitakiem. Skazano go za fałszowanie kartek na chleb. Wstydzi się jednak spekulanckiego paragrafu i lgnie do ludzi z 1958. Lgnąć lgnie, ale oto zaczyna się sezon wewnętrznych rozpraw sądowych w obozie i ten sympatyczny, interesujący Lowa Gman, co to lubi łapać życie za połę, występuje jako świadek oskarżenia. Pół biedy, jeśli człowiek nie za bardzo się przed nim wywnętrzał. Tak się składa, że wszyscy, co tak kurczowo czepiają się życia, jakoś o wiele mniej są przywiązani do spraw ducha. Jeśli w obozie są jacyś dziwacy, a nigdy ich nie brak, to na pewno nie ominą dział KO. Tu ich się spotka, jak pić dać. Taki profesor Arystydes Iwanowicz Dowatyr. Albo to nie dziwadło? Petersburczyk z francusko-rumuńskiej rodziny, filolog klasyczny, kawaler i samotnik z przekonania i z przyzwyczajenia. Oderwano go od Herodota i Cezara jak kota od szperki i wsadzono do obozu. Duszę ma jeszcze pełną tekstów proszących się o komentarz i chodzi po obozie jak lunatyk. Zginąłby tu pierwszego już tygodnia, ale wzięli go pod opiekę lekarze. Dzięki nim dostał się na bardzo cenioną funkcję statystyka sanitariatu. A ponadto dwa razy w miesiącu z pożytkiem dla obozowego narybku felczerskiego kazano Dowaturowi prowadzić wykłady. wykładać łacinę w obozie. Arystydes Iwanowicz staje przy malutkiej tablicy i promienieje jak za najlepszych uniwersyteckich czasów. Wypisuje całe kolumny koniugacji, o jakich tubylcom nigdy się nie śniło, i od zgrzytu kruchej kredy serce słodko mu łomoce. Znalazł w sobie taki cichy, taki miły kącik. Ale nadciągają już czarne chmury. Komendant obozu uznał, że ma w jego osobie do czynienia z człowiekiem uczciwym, a to najrzadsze zjawisko. Mianuje go więc szefem piekarni. Jest to najbardziej łakomy kąsek w obozie. Szafarz chleba to król życia. Droga do tej funkcji zasłana jest ciałami i duszami łagierników, ale nieliczni tylko dotarli do upragnionego celu. I oto taka funkcja spada z nieba, a dowatiura ogarnia czarna rozpacz. Przez cały tydzień snuje się z miną skazanego na śmierć, wciąż odkładając przejęcie piekarni. Błaga komendanta, aby ulitował się nad nim i pozwolił mu spokojnie żyć, jak dawniej wśród łacińskich koniugacji. Doczekał się wreszcie zmiłowania. Funkcję szefa piekarni obejmuje kolejny żulik. Albo inny dziwak. Też zawsze przychodzi do KO po robocie, przesiaduje tu, bo gdzieżby. Ma wielką głowę, wydatne rysy twarzy, jakby stworzone dla teatralnej szminki. Dobrze widoczne z daleka. Szczególnie te krzaczaste brwi. I ten wyraz twarzy, zawsze tragiczny. Posępnym wzrokiem przygląda się z kąta izby naszym mizernym próbom. Nazywa się Kamil Leopoldowicz Gontoir. Zaraz po rewolucji przyjechał z Belgii do Piotrogrodu, aby tworzyć tu nowy teatr, teatr przyszłości. Kto mógł wtedy pomyśleć, że przyszłość tak będzie wyglądać i że reżyserów pozamyka się w obozach? Gontoir walczył z Niemcami podczas obu wojen światowych. Podczas pierwszej wojował na zachodzie, podczas drugiej na wschodzie. A teraz wlepiono mu dychę za zdradę ojczyzny. Jakiej? Której? Ale najpoważniejszymi w KO figurami są rzecz oczywista malarze. To oni są tutaj gospodarzami. Jeśli KO dysponuje osobną izbą, to przeznacza się ją dla nich. Jeśli kogoś zwalnia się z ogólnych na stałe, to już tylko ich. Ze wszystkich służebników mus tylko oni są twórcami wartości trwałych, dotykalnych, takich, co to je można powiesić w mieszkaniu i sprzedać za pieniądze. Obrazów nie malują z głowy, to jasne. Zresztą nikt od nich tego nie żąda. I bo to może dobry obraz wyskoczyć z głowy 58, malują po prostu duże kopie pocztówek. Niektórzy muszą do tej roboty kratkować sobie papier, ale bywają nawet tacy, co radzą sobie bez kratkowania. To najlepszy towar artystyczny jak tajga długa i tundra szeroka. Maluj tylko, bracie, a żeby wisiało jak należy, już nasza w tym głowa. Nawet jeżeli nie przypadnie do gustu na pierwszy rzut oka, przyjedzie, dajmy na to, zastępca dowódcy plutonu Wochry, Wypirajło. Popatrzy na kopię obrazu Dela, Triumf Nerona. Burknie. A ten niby co? Swatać się jedzie? To czego taki zduczniały? Ale i tak obraz weźmie. Malarze wykonują również makatki z dziewicami w gondolach, łabędziami, zachodami słońca i zamkami. Wszystko to znajduje łatwy zbyt wśród towarzyszy oficerów. Nie w ciemię bici malarze robią takie same makatki dla własnych potrzeb, a nadzorcy sprzedają je później poza zoną, mając z tego zysk. Popyt jest duży. W ogóle będąc malarzem, w obozie da się żyć. Rzeźbiarzom jest gorzej. Dla kadry MWD rzeźba ma mniejszą wartość estetyczną jako ciało obce, nieporęczne, nieustawne. Wystarczy trącić i już rozbita. Rzadko się zdarza, aby rzeźbiarz miał robotę w obozie. Jeżeli już, to na marginesie działalności malarskiej. Tak radzi sobie Niedow. A też może się zdarzyć, że wpadnie do jego pracowni major Bakajew. Zobaczy statuetkę przedstawiającą matkę i powie: czego ty mi tu płaczące matki rzeźbisz? W naszym kraju matki nie płaczą. I już się zabiera do rozbijania figurki. Włodia Klempner Młody kompozytor, syn zamożnego adwokata, gdy był jeszcze według obozowych pojęć niebitym frajerem, sprowadził sobie z domu do obozu Peskudnikowo pod Moskwą własny fortepian. Wypadek niesłychany, jedyny zapewne w dziejach archipelagu. Sprowadził go rzekomo po to, aby przyczynić się do rozwoju działalności KO wśród mas, a w istocie, żeby móc samemu dalej komponować. Miał za to zawsze klucz do obozowej świetlicy i po wieczornym apelu grał tam sobie przy świeczce, bo elektryczność wyłączano. Pewnego razu, gdy tak sobie grał i robił notatki do nowej sonaty, zadrżał nagle, słysząc głos rozlegający się za jego plecami. Kajdanami wasza muzyka pachnie. Klempner zerwał się na równe nogi. Spod ściany, gdzie zaczaił się w ciemnościach, zbliżał się teraz do fortepianu i świecy major, komendant obozu, stary czekista, wlokąc swój olbrzymi, wydłużający się cień. Major zrozumiał teraz, po co właściwie ten szalbierz sprowadził sobie instrument. Podszedł blisko, wziął do rąk nuty i w ponurym milczeniu przytknął je do płomienia świecy. — Co pan robi? — nie mógł powstrzymać okrzyku młody kompozytor. — Do cholery z taką muzyką! — jeszcze ostrzej warknął major przez zaciśnięte zęby. Strzępy z popielonego arkusza opadły na klawiaturę. Stary czekista się nie mylił. Miała być to rzeczywiście sonata na tematy obozowe. Wkrótce znalazł się pretekst, aby wplątać Wołodię w nową, obozową już sprawę i posłać go do Butyrek na dochodzenie. Do swojego obozu już nie wrócił i fortepianu, rozumie się, już mu nie oddano. Czy przetrwał to wszystko, czy żyje? Nie wiem. Jakoś o nim nie słychać. Jeżeli pojawi się w obozie poeta, to wolno mu układać podpisy do karykatur przedstawiających brakorobów i pisać czastuszki, również poświęcone walce z tymi, co nie przestrzegają dyscypliny. Innych tematów nie wolno poruszać ani poetom, ani kompozytorom i nie mogą oni dla swojej zwierzchności zrobić niczego pożytecznego, konkretnego ani uchwytnego. Prozaików zaś wcale nie ma w obozach, jako że w ogóle być ich nie powinno. Kiedy proza rosyjska poszła do obozów, pisze Borys Słucki, poszła, ale nie wróciła. Poszła, ale ślad po niej zaginął. O całym bezmiarze minionych wypadków, o liczbie ofiar i osiągnięciach, które mogły być ich udziałem, nigdy już nie potrafimy powiedzieć nic pewnego. Nikt nie opowie nam o zeszytach palonych w pośpiechu przed wyruszeniem na etap, o wielkich projektach, co lęgły się w czyichś głowach i razem z tymi głowami wrzucone zostały w mroźną otchłań wspólnej mogiły. Wiersz można wyrecytować sąsiadowi na ucho, wiersze zostają w pamięci, albo przynajmniej pamięć o nich zostaje. Ale prozy nie sposób przekazać, zanim praca nad nią nie jest skończona. O wiele trudniej więc jej przetrwać. Jest trudna do udźwignięcia, nieporęczna. Nie ma w niej zwinnej giętkości. Jej istnienie zbyt zależne jest od papieru, aby pokonać mogła wszystkie zasadzki archipelagu. Kto w ogóle może w obozie zdecydować się na pisanie? Arkady Bielinkow napisał to, co zamierzał, rzecz trafiła do rąk kuma i autor rykoszetem oberwał 25 lat. Kalinina, wcale nie literatka, zapisywała jednak w dzienniczku to, co w życiu obozowym wydawało jej się godne uwagi. Może tam jeszcze komuś się przyda. Ale to też znalazło się w rękach opera. I poszła do karceru. Na dobrą sprawę wykręciła się sianem. A Włodzimierz Siergiejewicz G.W., będąc zwolniony spod konwoju i chodząc do pracy poza zonę, pisał gdzieś tam przez 4 miesiące swoje obozowe wspomnienia. Ale w chwili niebezpieczeństwa zakopał je w ziemi. Wkrótce przeniesiono go stamtąd, nigdy do tych okolic nie wrócił i rękopis na zawsze w ziemi został. Nie można więc w zonie ani poza zoną, a zatem gdzie? Tylko w pamięci. Ale tak pisać można wiersze, nie zaś prozę. Ilu właściwie zginęło nas, adeptów Klio i Kaliopy. Tego nie sposób wykalkulować, wywnioskować z wielkości tego ułamka, który ocalał. Żadna ekstrapolacja tego typu na nic tu się nie zda. Dlatego, że my również nie mieliśmy w istocie żadnej szansy przetrwania. Przetrząsając w pamięci moje obozowe przypadki, widzę z całą jasnością, że powinienem był zginąć na archipelagu. Albo tak przystosować się do jego atmosfery, że nie miałbym teraz żadnego powodu, by sięgać po pióro. Uratowała mnie zupełnie uboczna okoliczność – matematyka. Brać w rachubę takich przypadków niepodobne. Poczynając od lat 30., wszystko to, co nosiło nazwę rosyjskiej prozy, jest tylko pianą, pienistym śladem po jeziorze, które wsiąkło w grunt. Jest to jedynie piana, nie zaś proza, bo wolna jest od najważniejszych problemów tych dziesięcioleci. Najlepsi pisarze przydeptali gardło własnym najlepszym myślom, odwrócili się od prawdy i tylko dlatego ocaleli, zarówno oni, jak i ich książki. Ci zaś, co nie potrafili wyrzec się głębi, oryginalności i rzetelności, skazani byli w ciągu tych dziesięcioleci na nieuchronną zagładę. Najczęściej w obozie tych było właśnie najwięcej. Inni, natchnieni straceńczą pagą, zginęli na froncie. Tak wessała ziemia prozaików filozofów, prozaików historyków, prozaików liryków, prozaików impresjonistów, prozaików humorystów. A tymczasem właśnie archipelag dawał jedyną, wyjątkową szansę naszej literaturze, a może nawet całemu piśmiennictwu. Niewyobrażalny rozkwit pańszczyzny w połowie XX wieku otwierał przed pisarzami perspektywy, w tym tylko jednym niczego nie okupującym aspekcie, cenne, twórcze, chociaż grożące zagładą. Ośmielę się rozwinąć tę myśl, choćby w sposób najbardziej pobieżny. Jak świat światem, zawsze dotąd społeczeństwo dzieliło się na dwie odrębne i nieprzenikające się wzajemnie warstwy, górną i dolną, warstwę rządzącą i warstwę jej podległą. Jest to podział prostacki, jak wszystkie podziały, ale jeśli do górnej warstwy zaliczyć nie tylko tych, co mieli najwięcej władzy, pieniędzy i znaczenia, lecz również takich, którzy zdobyli najlepsze wykształcenie, własnym wysiłkiem czy dzięki swojej sytuacji rodzinnej, jednym słowem wszystkich, którzy nie musieli pracować fizycznie, używać rąk do pracy, to podział ten będzie prawie uniwersalny. Skoro tak, to można wyodrębnić w literaturze, albo w ogóle w sztuce, w myśli ludzkiej, cztery kręgi. Pierwszy krąg przedstawiciele elity opisują, przedstawiają, rezonują na ten temat elitę, to znaczy sobie podobnych. Krąg drugi, kiedy przedstawiciele elity opisują tych z dołu, młodszych braci. Krąg trzeci, kiedy ci z dołu opisują tych z góry. I czwarty krąg, ci z dołu opisują podobnych sobie, siebie samych. Ci z górnej warstwy zawsze mieli wystarczającą ilość wolnego czasu, byli majętni albo przynajmniej cieszyli się dostatkiem, otrzymali odpowiednie wykształcenie i wychowanie. Jeśli kto z nich miał chęć, to zawsze mógł opanować jakąś technikę artystyczną albo zdobyć biegłość w jakiejś dziedzinie wiedzy.